Nagrywam ten wykład 12 maja i tak się akurat składa, że za 4 dni minie dokładnie 60 lat od uruchomienia pierwszego lasera. Akurat w tym wypadku dokładnie wiadomo, którego to było dnia. To właśnie było 16 maja 1960 roku, kiedy po raz pierwszy zademonstrowano, że coś takiego jak laser rzeczywiście może działać. I dziś właśnie chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów o laserach. To jest takie niezwykłe źródło światła, które już na pierwszy rzut oka bardzo się różni od innych źródeł. Po pierwsze tym, że możemy mieć bardzo monochromatyczne źródło światła, czyli o jednej dobrze określonej długości fali, co było trudne do uzyskania poprzednio, szczególnie przy dużych natężeniach. Chociaż od razu tutaj takie zastrzeżenie zrobię, że nie wszystkie lasery są monochromatyczne. Są lasery, które mają bardzo szerokie widmo światła i wręcz tak szerokie jak żarówka albo pokrywające cały obszar widzialny. I takie w szczególności lasery wytwarzające bardzo krótkie impulsy światła, to właśnie mają bardzo szerokie widmo. Więc to może być cecha światła laserowego, to, że ono jest ma bardzo dobrze określoną długość fali, ale nie musi. Po drugie, to co widać już na pierwszy rzut oka, to że w przeciwieństwie do żarówki, to wiązka laserowa no, jest wiązką, czyli że rzeczywiście wszystkie te fotony, które w niej są, się rozchodzą w tym samym kierunku, mają zbliżone wektory falowe. No, ktoś powie, no tak, ale to w zasadzie z żarówki też można przy pomocy jakichś układu soczewek czy zwierciadeł zrobić taką wiązkę. No owszem, ale pytanie, czy o takim natężeniu i z taką wydajnością. I okazuje się, że tutaj lasery też są świetne, że ta wydajność wytwarzania czegoś, co ma rzeczywiście postać wiązki światła jest znakomita. No i wreszcie taka może mniej na pierwszy rzut oka rzucająca się w oczy cecha, to że światło laserowe ma dużą spójność, to znaczy chętnie tworzy różne obrazy interferencyjne. Jak Państwo chcieliby zrobić jakiś eksperyment z interferencją, na przykład zobaczyć jakieś prążki interferencyjne, to przy pomocy żarówki czy takiego źródła jakiegoś, czy światła słonecznego, to jest bardzo trudne z kilku powodów, a przy pomocy światła laserowego to te prążki, w zasadzie te efekty interferencyjne powstają wszędzie, czy my chcemy, czy nie. To czasami nawet trzeba z tym walczyć, bo one powstają tam, gdzie nawet nie chcemy, żeby powstawały. Żeby zrozumieć, jak działa laser, to trzeba sobie przypomnieć trochę o takich podstawowych procesach oddziaływania światła z materią. I tu akurat wyjątkowo mówimy o procesach rezonansowych, czyli takich procesach, gdzie rzeczywiście dochodzi do absorpcji albo emisji światła. Dotychczas to kilka razy już podkreślałem, że nas interesują materiały przezroczyste, czyli takie, gdzie światło się po prostu rozchodzi bez absorpcji, a tym razem właśnie musimy sobie przypomnieć, jak to jest, jak światło może być absorbowane. No i te trzy procesy to jest absorpcja, emisja spontaniczna i emisja wymuszona. Z absorpcją to mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy jakieś atomy czy cząsteczki w stanie podstawowym, w niższym stanie energetycznym, pada na nie światło, i jest absorbowane, to znaczy po tym procesie atom znajduje się w stanie o wyższej energii, a foton, energia fali elektromagnetycznej została zaabsorbowana i właśnie zamieniona w to wzbudzenie w atomie czy w cząsteczce. Odwrotnym procesem jest emisja spontaniczna, czyli jeżeli mamy taki zbiór atomów czy cząsteczek w stanie o jakiejś wyższej energii i poczekamy dostatecznie długo, to one zaczną emitować światło. Jak długo? No to zależy od tego, jakie to jest przejście. Są przejścia, które bardzo chętnie wyświecają, bardzo szybko. Są przejścia, gdzie trzeba czekać długo, przy tym długo w skali atomowej, to znaczy milisekundy. Tak? Sekundy to już jest w zasadzie nieskończenie długo w skali atomowej. I tam fundamentalnie nie wiadomo, kiedy ten proces zajdzie. Tak statystycznie my tylko możemy mówić o tym, że jak mamy duży zbiór atomów w stanie wzbudzonym, to one będą jakoś tam zanikać sobie eksponencjalnie, będzie populacja atomów wzbudzonych, bo one będą jakoś tam statystycznie sobie z jakąś stałą zaniku spadać do poziomu podstawowego. Ale nie wiemy, kiedy to się stanie, nie wiemy, w którym kierunku to światło będzie wyświecone. Tak? No, może to być zbiór, może to być pojedynczy atom, to on może wyświecić światło w dowolnym kierunku i w dowolnej chwili czasu. A trzeci proces, który nas najbardziej będzie teraz interesował, to jest emisja wymuszona. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy, jakoś przygotowaliśmy sobie atomy w stanie wzbudzonym i jeszcze dodatkowo na nie świecimy światłem. I okazuje się wtedy, że to świecenie może wymusić emisję promieniowania, czyli może zmusić te atomy, żeby przeszły do stanu podstawowego. O tym już mówiliśmy przy okazji mikroskopii STELT, prawda? Że świecąc silną wiązką światła na wzbudzone atomy, my możemy zmusić je, żeby wyświeciły szybko wyświeciły światło. I to wyświecone światło, jeżeli przez chwilę pomyślimy o takim obrazku fotonów, no ono ma właśnie takie interesujące właściwości, które przekładają się potem na właściwości wiązek laserowych. To znaczy, na przykład ten foton wymuszony jest, ma taką samą długość fali jak ten foton wymuszający. Ma taki sam kierunek jak ten foton wymuszający. I wreszcie ma jakąś fazę ustaloną z tym fotonem wymuszającym i te właściwości na poziomie pojedynczych fotonów czy pola i pojedynczego atomu się przekładają potem na to, że promieniowanie laserowe może być monochromatyczne, że ma ustalony kierunek i propagacji i że jest spójne. I stąd właśnie z tego, że po angielsku emisja wymuszona jest stimulated emission, wzięła się nazwa lasera, to jest taki akronim od light amplification by stimulated emission of radiation, czyli wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. A dlaczego wzmacnianie, to jeszcze za moment powiem. I teraz, jeżeli popatrzymy może od takiej strony technologicznej, to gdybyśmy chcieli zbudować sobie laser, to fundamentalnie potrzebne nam są trzy elementy. Po pierwsze, musimy mieć jakiś ośrodek laserowy, w którym będzie zachodzić emisja wymuszona. I to mogą być gazy, może być to na przykład mieszanina helu i neonu, to w laserze helneon, którzy Państwo bardzo dobrze znają, może być argon, może być dwutlenek węgla, to są wszystko gazy, które są stosowane jako ośrodki laserowe. Może to być ciało stałe i pierwszy laser, ten właśnie, który zademonstrowano 60 lat temu, to był laser rubinowy, czyli tam ośrodkiem wzmacniającym był kryształ szafiru, czyli dwutlenku tytanu, domieszkowany atomami chromu. No i to właśnie te atomy chromu były tym ośrodkiem laserującym, tymi atomami, które były najpierw wzbudzane, a potem zachodziła z ich udziałem emisja wymuszona. Więc to mogą być kryształy domieszkowane, mogą być szkła domieszkowane różnymi pierwiastkami, mogą być wreszcie światłowody. To są wszystko lasery, gdzie ośrodkiem jest ciało stałe, ośrodkiem laserującym. No i mogą być wreszcie ciecze. I tutaj takim standardowym przykładem są lasery barwnikowe, kiedyś bardzo popularne, teraz już trochę mniej, gdzie ośrodkiem laserowym jest roztwór barwnika jakiegoś organicznego, na przykład rodaminy w alkoholu. I w takim ośrodku zachodzi akcja laserowa. Więc po pierwsze musimy mieć ośrodek, po drugie musimy ten ośrodek przygotować odpowiednio, żeby w nim zaczęły dominować te procesy emisji wymuszonej. Jak to zrobić? No, okazuje się, że trzeba przy pomocy czegoś, co się nazywa pompowaniem optycznym, czyli trzeba szybko dostarczyć dużo energii do takiego ośrodka, żeby doprowadzić do takiego stanu, w którym bardzo dużo atomów będzie w stanie wzbudzonym. Państwo wiecie z jakiegoś wykładu z podstaw fizyki, że w stanie równowagi termodynamicznej, no to jest tak, że zawsze atomy o niższej, że zawsze niższe poziomy będą bardziej obsadzone, tak? Tym rządzą jakieś statystyki i tego się Państwo uczyli na pewno. A my właśnie chcemy doprowadzić do takiego stanu, że poziomy o wyższej energii będą obsadzone bardziej, to znaczy więcej atomów będzie się znajdować w stanie wzbudzonym niż w stanie podstawowym. I taki stan, jeżeli uda nam się wytworzyć taki stan, nazywa się inwersją obsadzeń, czyli odwróceniem obsadzeń w porównaniu z tym, co byłoby w stanie równowagi termodynamicznej, kiedy dolny poziom byłby bardziej obsadzony, ten o niższej energii, to teraz w stanie inwersji obsadzeń jest bardziej obsadzony poziom o wyższej energii. I pompowanie, czyli właśnie to dostarczanie energii do ośrodka naszego, można realizować też na różne sposoby. Można świecić lampami. Właśnie pierwszy laser rubinowy był pompowany lampą błyskową i po prostu światło z takiej lampy jest absorbowane w ośrodku i sprawia, że wiele atomów się przenosi na poziom o wyższej energii. Można innym laserem pompować, można pompować wyładowaniem elektrycznym w gazie na przykład, czyli przepływem prądu po prostu, gdzie zderzenia z elektronami prowadzą do wzbudzeń atomów. W każdym razie chodzi nam o to, żeby szybko dostarczać energię do ośrodka, na tyle szybko, żeby mieć więcej atomów w stanie o wyższej energii niż w tym o niższej. No i wreszcie, i wtedy w takim ośrodku, jeżeli wpuścimy jakoś przypadkowo, powiedzmy, jeden foton, który się z emisji spontanicznej wygenerował, to okazuje się, że on rozchodząc się w takim ośrodku będzie się wzmacniał, to znaczy będzie wymuszał emisję kolejnych fotonów i odwrotnie niż to my jesteśmy przyzwyczajeni, że w takim ośrodku w równowadze termodynamicznej to światło, jak jest absorbowane, to wraz z propagacją prawo Lamberta-Bera mówi, że eksponencjalnie jego natężenie maleje. To tu będzie właśnie odwrotnie. Natężenie światła wraz z propagacją w takim ośrodku, w którym przygotowaliśmy inwersję obsadzeń, będzie rosło. No i to mam taki wzmacniacz światła, czyli że wpuszczamy słabiutką wiązkę w nasz na przykład blok rubinu, a z drugiej strony wychodzi wiązka o większej energii, prawda? Kosztem tego, że atomy wyemitowały światło i przeszły ze stanu o wyższej energii na stan o niższej energii. No i właśnie taki proces wzmacniania zachodzi w laserze. I w zasadzie to już jest laser. Najczęściej jeszcze lasery mają coś, co się nazywa rezonatorem, to znaczy układ zwierciadeł, który część z tej wzmocnionej wiązki zawraca z powrotem do ośrodka i tam ona nadal ulega wzmocnieniu, a część przez jakieś zwierciadło półprzepuszczalne wychodzi i to jest ta użyteczna wiązka. Lasery mają rozmaite zastosowania, począwszy od obróbki materiałów i tu taka obróbka typu topienie, to jest taka już bardzo powszechna, można topić plastik, można topić blachę stalową, ale okazuje się, że lasery umożliwiają dużo bardziej wyrafinowaną obróbkę materiałów, na przykład taką, gdzie bardzo krótkim impulsem światła materiał nie topimy, tylko od razu go odparowujemy i to się nazywa ablacja laserowa i na przykład w ten sposób można obrabiać materiały, które nie mogą się nagrzać. A takim materiałem jest na przykład oko ludzkie, tutaj ta przednia część oka, rogówka, którą można przy pomocy bardzo krótkich impulsów laserowych rzeźbić właśnie, zmieniać jej kształt właśnie dzięki temu, że jeżeli dostarczamy światło w postaci bardzo krótkiego impulsu, takiego trwającego 10 do minus 13 sekundy, czyli ułamek pikosekundy, to światło, ta energia fali elektromagnetycznej, zanim zdąży ten ośrodek nagrzać, to on już odparuje. I dzięki temu możemy usuwać po troszeczku materiał z rogówki bez nagrzewania jej, czego oczywiście ona bardzo nie lubi.